Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Iwona Wysacka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co dzisiaj o nieruchomościach?
A dzisiaj o nieruchomościach, a właściwie w nieruchomościach będziemy urządzać pokój dla ucznia. Nie jest to jeszcze rzecz spóźniona, w wielu polskich domach kończą się remonty.
Zwłaszcza, że nie trzeba jeszcze półek na podręczniki.
No tak, ale będziemy nie tylko dla pierwszoklasistów, nie będziemy tylko pierwszoklasistom urządzać pokoje.
Ale siedmioklasistom chyba też jeszcze podręczniki nie doszły podobno.
No cóż, ale wróćmy do mebli. Podręcznikami niech się zajmują organizacja, organy z tym związane i odpowiedzialne za to wszystko. Natomiast dla studenta, także dla licealisty, jakich błędów unikać, jakie kolory na ściany, czy wsłuchiwać się w to, co młodzi ludzie mają do powiedzenia, jak chcieliby, żeby wyglądał ich pokój. Czasami ich pomysły mogą rodziców zszokować, ale czasami warto posłuchać. I o tym będziemy rozmawiać. W studiu będzie architekt, pani Joanna Gostkowska-Białek. Jeśli już teraz państwo mają pytania do architekta, to serdecznie zapraszamy. 603-06-06-06. Będziemy odpowiadać na państwa pytania.
Urządzamy pokój, miejsce pracy dla młodego człowieka.
Urządzamy, no miejsce pracy, zaraz tak poważnie, no dopiero co się skończyły
wakacje. Nauka to
wakacje.
Ciężka praca, a poza tym, jak się okazuje, większość rodziców odrabia z dziećmi zadania domowe, więc pewnie musi zrobić pod takim kątem, żeby się jeszcze zmieścić tam.
No właśnie, w studiu pani Joanna Gostkowska-Białek, architekt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to od czego zaczniemy? Chyba od podziału wiekowego. Jak tak. Się zabrać za urządzenie pokoju, nie tylko do pracy.
Pokój dziecka składa się z kilku stref. Jest to strefa pracy, strefa zabawy i odpoczynku. I myślę, że najmłodsze dzieci łączą te strefy, więc powinniśmy przygotować taki pokój multifunkcyjny, który tak naprawdę te funkcje nam łączy. Dziecko powinno lubić strefę nauki.
Tak, jak da się tutaj to zrobić?
Myślę, że się da, bo dzieci na początku uczą się przez zabawę, więc tak naprawdę ciężko tutaj na początku mówić o takiej typowej nauce, więc to miejsce pracy dziecka to nie jest takie typowe miejsce, w którym spędza wiele godzin dziennie, odrabia lekcje, tylko tak naprawdę uczy się przez zabawę. I słusznie tutaj zostało wspomniane, że warto czasami pomyśleć o miejscu dla mamy czy dla rodzica, które czasami z dzieckiem te pierwsze lekcje odrabia, czy po prostu uczy się poprzez zabawę.
To biurko takie dwuosobowe kupujemy.
Tutaj trudno myśleć o biurku dwuosobowym, dlatego że meble rosną razem z nami i jeżeli chodzi o standardy, to dla małego dziecka to właściwie takie biurko czy miejsce, powiedzmy, pracy powinno mieć wysokość około 50 cm, a krzesło około 25. Mówimy tutaj o dzieciach, których wzrost nie przekracza, powiedzmy, 100 cm. Takie są standardy, więc tutaj ciężko myśleć o wspólnym budowaniu takiego miejsca. Ono jest możliwe w późniejszych latach. Jest też możliwe, jeżeli musimy dzielić pokój z siostrą, z bratem, lub jeżeli na przykład nie mamy miejsca do pracy w pokoju dziecka i musimy wygospodarować takie miejsce w ogóle gdzieś w mieszkaniu. Jest to wspólnym miejscem i tam możemy te strefy jakoś podzielić. Może to być długi blat, który łączy ze sobą miejsce dla ucznia, miejsce dla dorosłego, który czasami pracuje w domu. Miejsce dla ucznia może być wyposażone w jakieś inne dodatki, a miejsce dorosłego z kolei też przystosowane do jego pracy. Więc tutaj jest bardzo dużo różnych możliwości w zależności od tego, jaka jest sytuacja.
Mm-hmm. Mówimy też, że warto kupować meble, które będą, bo zaczęłyśmy od dzieci, czyli od tych najmłodszych uczniów, które będą rosły wraz z tym dzieckiem. I teraz, czy są takie biurka? Czy jest możliwość kupna biurka, które będzie można podwyższać, którego blat będzie można podwyższać?
Oczywiście są takie meble. Ja zdecydowanie je polecam, ponieważ one mogą służyć nam na wiele lat. Tak samo jeżeli jest mowa o krześle. Na szczęście krzesła też są same bardzo często regulowane. Jeżeli kupimy krzesło, które jest troszeczkę na starszą osobę, w tym momencie możemy też posiłkować się różnymi podnóżkami i tego typu elementami, ponieważ bardzo jest ważne, żeby myśleć o tej ergonomii pracy, o jednak tej zdrowej postawie, ponieważ spędzamy wiele godzin, nie tylko w szkole, meble, ale później też w domu. Więc tego typu dodatki są absolutnie znane, lubiane i często wykorzystywane. Stopy powinny dotykać podłogi. Kolana powinny być w linii prostej ze stopami. Jeżeli nasze krzesło na razie takich wymogów nie spełnia, no to w tym momencie posiłkujemy się na przykład takimi dodatkowymi podnóżkami. No wiadomo też, że nie jest czasami możliwe, żeby kupić jeden mebel na bardzo, bardzo wiele lat, bo się może zniszczyć, czy po prostu może zmienić się moda, no dziecku no, może się nie spodobać, gust. Tak, więc oczywiście są takie możliwości regulacji, ale często jest tak, że jest to pewien zakres. Że na przykład możemy już tą regulację stosować przy starszych dzieciach, a z kolei dla najmłodszych, no to musimy kupować indywidualne meble dla dzieci.
Kolor ścian. Tu często pewnie będzie zgrzyt na linii dziecko-rodzic.
Możliwe. Najważniejsze jest na początku, to myślę, że w tych pierwszych latach, żeby w ogóle pokój się podobał, żeby dziecko się w nim dobrze czuło i żeby chciało w nim spędzać czas i żeby ta strefa nauki nie była taką nieprzyjemną strefą, żeby od razu nie szufladkować tych jakby dziedzin życia. A jeżeli mówimy o kolorach dla osób trochę starszych, dla młodzieży, czy nawet dla dziesięciolatków, to odnosząc się do psychologii koloru, myślę, że tutaj zawsze dobrze sprawdzają się kolory takie stymulujące, typu żółcie, pomarańcze i temu podobne barwy. Z kolei oczywiście niezbyt ostre, niezbyt no takie rzucające,
pobudzające,
ponieważ to z kolei wcale mimo wszystko nie pomoże nam w nauce, a wręcz nas rozproszy. Ogólnie też bardzo polecam wszelkiego rodzaju szarości, no może też beże, ponieważ one działają uspokajająco. Może nie aż tak uspokajająco, czyli nie polecałabym tutaj kolorów niebieskich, zimnych. Natomiast neutralne kolory szarości, ewentualnie jakieś fajne dodatki, to się dobrze sprawdzi, żeby jednak nie rozpraszać, ale żeby czuć się komfortowo.
Słyszałam, że hitem jest ostatnio farba lub aplikacja tablicowa.
Tak, to są od paru ładnych lat bardzo znane, że tak powiem, patenty, nie tylko w pokojach dziecięcych, młodzieżowych, też bardzo często spotykane w kuchniach. Lubimy to, ponieważ to jest po prostu farba tak zwana tablicowa. Malujemy nią praktycznie tak samo jak każdą inną farbą. Co więcej, polecam też farbę magnetyczną. Farba magnetyczna jest bezbarwna. Farba tablicowa może być w kolorze czarnym lub często też zielonkawym, takim jakie bywają tablice. I możemy albo jedną, albo obydwie farby użyć i nie tylko możemy sobie pisać na takiej ścianie nasze notatki, nowe słówka, których się nauczyliśmy, plan lekcji i temu podobne rzeczy.
Ścierać normalnie wilgotną gąbką.
Ale też możemy właśnie przypinać różne informacje, więc polecam również tą farbę. Tak, farbę magnetyczną. Są też,
to jestem zacofana.
Są też tapety magnetyczne, one są jakby zazbrojone. I tutaj mamy pewność, że one przez wiele, wiele lat będą nam służyć, nic nam się nie rozmagnesuje, nic nam się nie zużyje. Natomiast ich ceny są dość wysokie, więc polecam absolutnie farbę magnetyczną i farbę tablicową.
Niesamowite. Do tego, w jaki sposób urządzić pokoje nieco starszych dzieci i młodzieży, o tym będziemy mówić za chwilę, ale przy okazji jeszcze, kiedy jesteśmy mówiłyśmy o meblach, jakie meble? Czy kupować w tej chwili jakieś komplety całe, czy może lepiej zamówić u stolarza na wymiar jakieś specjalne?
Plus kupowania kompletów jest taki, że meble są ze sobą spójne, więc nie musimy tutaj martwić się o tym na ten temat, czy jeden mebel do drugiego pasuje. Ale musimy sobie taką kolekcję znaleźć, musi nam się spodobać. Ja osobiście uważam, że często takie biurka standardowe, które można kupić w sklepie, one są troszeczkę za małe. Te standardy są zaniżane, ponieważ dobrze by było, gdyby nasze biurko dla powiedzmy osoby powyżej 10 roku życia powinno mieć już nawet 120 cm szerokości, no i w tym momencie nie zawsze możemy takie biurko znaleźć, czy na głębokość może nam nie do końca pasować. Ale plusem absolutnie gotowych mebli jest to, że widzimy, jak one wyglądają, możemy dobrać inne meble do kolekcji, a trzeba zaznaczyć, że tego typu elementy jak regały, pojemniki, szuflady, czy inne dodatki, inne meble są bardzo istotne tutaj, żebyśmy mieli też możliwość gdzieś trzymania i porządkowania naszych przyborów szkolnych.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
To przystępujemy do meblowania i przygotowywania kącika do pracy.
Tak, tym razem będziemy, pomyślimy o kąciku do pracy dla młodzieży, dla nastolatków, a w studiu przypomnę gość pani Joanna Gostkowska-Białek, architekt. No to urządzamy pokój dla nastolatka. O czym trzeba pomyśleć?
Dzieci szybko rosną, nim się obejrzymy, są już nastolatkami, a my dobrze by było, żebyśmy choć trochę nadążyli za ich potrzebami.
No właśnie, i nie chcą tych mebli, które miały do tej pory, ani tych ścian, broń Boże, tapet, oj, różowe, nie, nie.
Nie ma się co dziwić, przychodzą koledzy, koleżanki, chcemy po prostu fajnie ich ugościć. I tutaj to, co cechuje nastolatków, to myślę, że manifestacja swojej tożsamości, pokazywanie swojej, budowanie swojej odrębności i dobrze by było, żeby pozwolić dziecku, żeby te akcenty znalazły swoje miejsce w pokoju. I oprócz tej strefy, o której mówimy, czyli podzielenie miejsca pracy, odpoczynku, to myślę, że dekoracje czy dodatkowe elementy, które spowodują, że chcemy w tym pokoju przebywać, spowodują też, że będzie nam się mimo wszystko nawet milej pracować, milej uczyć.
Mhm, tutaj raczej już kącika zabaw nie będzie, ale jakieś hobby też musimy wziąć pod uwagę.
Tak, tak. To właśnie to miałam na myśli. Mogą to być dekoracje związane z tym hobby. A jeżeli mówimy o miejscu pracy, to warto podzielić pokój na odpowiednie strefy, myśląc też o tym, jaki jest układ danego pomieszczenia. Musimy tutaj pomyśleć o tym, gdzie usytuować to biurko, jakie powinny być jego parametry, wysokości, bo tutaj w tym momencie wchodzimy już praktycznie w te standardy osoby dorosłej. Mm-hmm. Więc tutaj biurko powinno mieć około 72-74 cm wysokości. Teraz zaczynamy już dużo pracować przy komputerze. Ważne jest to, w którym miejscu jest biurko, czy nie odbija nam się w ekranie okno. Warto pomyśleć o roletach. Tak, więc dużo czasu też spędzamy czytając książki, lektury, tablety, więc w tym momencie paradoksalnie łóżko zaczyna być ważnym elementem, ponieważ bardzo dużo czasu tam spędzamy, odpoczywamy w międzyczasie, ale też czytamy książki, czytamy tablet, więc te strefy zaczynają się nam trochę zacierać. Ważne jest to, żeby ten pokój był miły, przyjemny. Dobrze jest biurko usytuować w takim miejscu, w którym widzimy drzwi wejściowe, żeby wiedzieć, kto do nas wchodzi, żeby nie czuć się niekomfortowo, zaskakiwanym. Mm-hmm. Tutaj myślę, że możemy jeszcze o tym w dalszej części porozmawiać. Możemy tutaj mówić o tym, jak udekorować okno. Powinny, myślę, że być odpowiednie żaluzje, rolety. Dużo czasu spędzamy w swoim pokoju wieczorami, bo większość czasu młodzież spędza w szkole i tak naprawdę jak przychodzimy do domu właśnie, żeby odrabiać lekcje, żeby się uczyć, to już zaczyna być ciemno, większość czasu ciemno.
Nawet dzisiaj patrząc jeszcze nie mamy wieczoru, a jest już paskudnie.
Bardzo warto tutaj pomyśleć o odpowiednim oświetleniu, nie tylko punktowym, czyli lampka na stole, ale też rozproszonym ogólnym. Myślę, że warto, żeby to oświetlenie było zróżnicowane.
Jakieś taśmy LED-owe?
To myślę, że już raczej jako dodatek, który właśnie jest tą odrobiną nowoczesności i dorosłości w pokoju
nastroju.
Nastolatka. Mm-hmm. Tak, nastroju możemy wydrukować plakat, fototapetę, podświetlić. To są jakby elementy dekoracyjne, które po prostu mają sprawić, że ten pokój będzie fajny, że nastolatek będzie się w nim świetnie czuł, co oczywiście nauce sprzyja. Ale jeżeli mówimy tutaj o oświetleniu takim typowym, w takim kontekście standardowym, tradycyjnym, no to tutaj na pewno powinien być rozdział na oświetlenie ogólne i to oświetlenie przy stole. Przy stole, przy biurku. W tym momencie oczywiście warto tutaj powiedzieć, że jeżeli dziecko czy osoba dorosła jest praworęczna, no to takie oświetlenie powinno być z lewej strony. Jeżeli jest leworęczna, to z przeciwnej. Tak samo biurko powinno być usytuowane najlepiej pod kątem prostym do okna, czyli bokiem ustawione do okna, prawym bądź lewym, w zależności od tego, jakie są możliwości. Jeżeli inaczej nie jesteśmy w stanie tego pokoju zaaranżować, jak ustawienie takiego biurka pod oknem, no to w tym momencie, tak jak wspominałam, warto pomyśleć o tym, żeby słońce czy światło dzienne nas nie raziło na dłuższą metę, więc tutaj myślę, że rolety są istotne, zasłony. Jeżeli mamy rozpraszający widok czy hałas z okna, no to może warto tym bardziej się właśnie nad tym zastanowić.
Ja się zastanawiałam też nad półkami. To zawsze był rodzaj mebla, który często rodzicom ratował życie, kiedy tej przestrzeni nie było zbyt wiele. Jak to jest dzisiaj? Mamy dużo rozmaitych możliwości aranżacji wnętrza właśnie grając półkami.
Tak, to są bardzo ważne meble, szczególnie jeżeli myślimy przez pryzmat nauki, ponieważ takie regały i inne meble powinny się znajdować stosunkowo blisko naszego biurka, żebyśmy nie musieli wstawać do zeszytów czy do książek i iść, po drugiej stronie pokoju je znajdywać, tylko powinno to być bardzo ergonomicznie urządzone. Wszystkie najważniejsze rzeczy powinniśmy mieć przy sobie, dlatego tak ważne są różne dodatki, segregatory i różne inne takie elementy. A jeżeli chodzi o meble, no to oczywiście musimy pogodzić, musimy cały świat takiego dziecka, czy takiej osoby dorosłej, starszej, cały ten świat, można powiedzieć, spakować w jednym pomieszczeniu. Więc bardzo to jest tutaj istotne, żeby te meble były funkcjonalne i tak.
Słuchacze do nas napisali, minimalizm jest najlepszy, nastolatek to nie dziecko, więc najlepsze jasne, stonowane kolory. W tym roku przerabiałam pokój syna, ponieważ wszedł na wyższy poziom nauki pogimnazjalnej. Wykorzystaliśmy stare meble, które już miał w pokoju. Zostały one pomalowane na kolor biały. Stare biurko rozmontowaliśmy, przykręciliśmy do niego długi blat w jasnym kolorze sosny. Dzięki temu ma przestrzeń do nauki i na rozrywkę. Komputer, monitor przykręciliśmy na wysięgniku do ściany. W ten sposób zajmuje mniej miejsca. No i mamy tutaj do tego zdjęcia, ale niestety już tych zdjęć Państwu nie pokażemy, ale rzeczywiście minimalizm jak najbardziej.
Tak, nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby wymienić wszystkie meble, więc część z nich, no można powiedzieć, poddajemy liftingowi w miarę możliwości. Myślę, że trzeba zastanowić się, czego nam najbardziej brakuje w takim pokoju i myślę, że najczęściej jednak rzeczą, którą warto wymienić, to jest jednak, czy na przykład jakoś ulepszyć, to jest jednak biurko czy krzesło, bo ono się zużywa, my rośniemy, a jest to naprawdę w sumie najważniejszy element tutaj.
Warto tutaj zainwestować w dobre, porządne krzesło, bo jednak walczymy o to, żeby mieć zdrowy kręgosłup.
Tak, i to, co tutaj słuchaczka nam powiedziała, czyli zaproponowała zmianę blatu. To jest bardzo dobry sposób na właśnie odświeżenie takiej strefy pracy. I tutaj warto, tak jak słusznie pani zaproponowała, żeby ten blat był z dobrego materiału, nie był zimny, nie był metalowy, czy nie był jakiś o nieodpowiedniej strukturze, ponieważ w tym momencie musimy jakieś podkładki stosować i tego typu rzeczy. A nowy blat powoduje, że zmieniamy tą przestrzeń. Może ten blat nawiązywać do jakichś frontów czy do ramy łóżka, a jest to zupełnie nowa jakość.
No to teraz weźmy studentów pod uwagę. Choć często oni sami sobie urządzają pokój, oczywiście. Rodzice płacą, chociaż nieraz jest i tak, że studenci pracują, więc no ale możemy im podpowiedzieć, co można zrobić.
No właśnie, tutaj myślę, że są w ogóle dwie drogi myślenia na temat pokoju studenta, ponieważ albo jest to pokój dalej w domu rodziców, albo to jest powiedzmy coś w rodzaju pokoju stacji małej kawalerki, która też jest powiedzmy gabarytowo podobna, natomiast już w niej żyjemy samodzielnie. Różnica, dlatego powiedziałam o tej różnicy, ponieważ w tej drugiej opcji musimy oprócz strefy nauki i odpoczynku zmieścić właściwie całe nasze życie. To jest miejsce do towarzyskich spotkań, to jest czasami nawet wręcz kuchnia, ponieważ musimy sobie coś przyrządzić do jedzenia. Czasami musimy ten pokój nawet dzielić ze współlokatorem, więc tutaj ta multifunkcyjność jest podstawowym elementem i myślę, że jakby spryt tutaj jest bardzo ceniony, ponieważ cały ten nasz świat musimy schować w meblach, na regałach. Bardzo często biurko przestaje być typowym biurkiem, jest to stół i tu absolutnie nie mam nic przeciwko, ponieważ standardowo stół jest o podobnej wysokości, właśnie do 75 centymetrów, więc on spełnia te wymogi, więc w momencie, w którym się uczymy, no to on nam służy do pracy, poza nauką jest po prostu miejscem, gdzie możemy przyjąć gości. I tutaj znowu wspomnę o łóżku. Znowu dużo czytamy. Warto też się po prostu mieć dobry sen, więc tutaj to łóżko powinno być wygodne. Absolutnie jest to bardzo ważnym elementem. Często też właśnie korzystamy z tableta czy z komputera, więc no, myślę, że to są dwa punkty, o których warto tutaj pomyśleć. Jeżeli mówimy o kolorystyce, myślę, że ona nadal jest aktualna w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy tutaj na temat młodzieży, czyli te stonowane kolory z jakimś fajnym akcentem, no żeby nam się po prostu miło spędzało czas.
Mm-hmm. Optymalne ustawienia mebli.
Tak, więc najważniejsze nasze biurko i wspominane okno, czyli prostopadle do okna. W zależności od możliwości i w zależności od tego, czy jesteśmy prawo czy leworęczni, no to po prawej czy po lewej stronie. Jeśli nie jest to możliwe, biurko może stać pod oknem. Tak jak wspominałam, warto wtedy zaaranżować to okno tak, żeby ono nas nie oślepiało, żeby nas to światło nie męczyło. Nie polecam ustawienia biurka tyłem do okna, ponieważ po pierwsze no, tworzy nam światło naturalne, tworzy nam cienie, a poza tym odbija nam się wszystko w ekranie. Kolejny element to jest lampa, czy w ogóle oświetlenie. Mhm. Oświetlenie rozproszone i oświetlenie skupione, oświetlenie na biurku. Powinna to być lampa, która ma giętkie ramię. Powinno być ono około 35 cm od blatu, czyli ta żarówka powinna nam świecić nie za nisko, nie za wysoko. Warto, żeby to było takie oświetlenie, które nas nie razi w oczy, żeby to była mleczna żarówka, żeby nie było bardzo punktowe, żebyśmy nie męczyli wzroku. Czyli mimo tego, że jest to lampka, no to żeby ona jakieś w miarę rozproszone światło nam dawała.
Barwa bardziej ciepła niż zimna?
Barwa neutralna, może bardziej ciepła. Myślę, że tutaj najbardziej odpowiednia będzie jednak ta neutralna barwa. No i oczywiście krzesło. No tutaj jest...
Poważna sprawa.
Bardzo poważna sprawa. Warto na takim krześle wcześniej sobie usiąść w sklepie, w salonie, zapoznać się, zobaczyć. No mamy... różnimy się trochę fizycznie, więc tutaj naprawdę ważne jest to, żeby czuć się wygodnie. Jeżeli pracujemy przy komputerze, powinniśmy być... nasz wzrok powinien być od komputera, od ekranu między 45 a 70 centymetrów, ale właśnie jeżeli dużo pracujemy przy komputerze, no to powinniśmy mieć możliwość, żeby to krzesło wsunąć bardziej pod stół. Pod stół, czyli pod blat, to miałam na myśli. Taki blat, takiego biurka powinien mieć około 70, nawet 80 centymetrów głębokości. Niestety nie za często to się zdarza przy gotowych meblach, ale warto do tego dążyć. Warto tutaj, ponieważ nasze ciało też powinno być wsunięte na około 50-60 centymetrów. Mówię tutaj o położeniu stóp.
Pod blat.
Pod blat, tak. Jeżeli pracujemy, mamy prace twórcze, czyli na przykład malujemy, rysujemy, tutaj tym bardziej powinniśmy myśleć o rozproszonym oświetleniu i większym blacie. I wtedy inaczej możemy sobie ustawić krzesło. Jeżeli pracujemy przy komputerze, no to w tym momencie podłokietniki nie są nam tak potrzebne, ale jeżeli wykonujemy inne prace, no to może warto się już nad nimi zastanowić. Wspominałam o tych wszystkich dodatkowych regałach, półkach, szufladach. Absolutnie, żeby ten bałagan jakoś ujarzmić, okiełznać, no to polecam, żeby w to jakoś zainwestować. No i dalej znowu wracamy do tego łóżka, czyli miejsca odpoczynku, które jednak nam się z tą pracą trochę można powiedzieć tak, no, łączy, tak. Mm-hmm.
A ile to wszystko kosztuje, przygotowując pokój dla ucznia? Musimy przygotować się na spory wydatek często, zwłaszcza jeśli chcemy zainwestować w meble, które posłużą wiele lat. Ceny sprawdzała dla Państwa Marzena Bakowska.
Osoby, które nie chcą dużo wydać, powinny wybrać się do marketów. Te, które głównie oferują produkty spożywcze, wcale nie są najtańsze. Tu za kilkadziesiąt złotych można kupić krzesło. Biurko to wydatek od 200 zł w górę. Tańsze zestawy można dostać w popularnych sieciówkach meblarskich. Już zaczęły się szkolne wyprzedaże, więc można upolować biurko nawet za 99 zł lub nieco powyżej 100 zł. Standardowo ceny biurek wahają się od 249 zł do około 1000. Jeśli marzy się nam mebel, którego wysokość można regulować i rośnie on wraz z dzieckiem, tu musimy głębiej sięgnąć do kieszeni. Producenci oferują takie biurka od około 1700 zł w górę. Najdroższe, jakie znalazłam, kosztowało 3660 zł i była to wersja podstawowa. Bez kontenerków, szuflad i innych udogodnień. Modne są krzesła obrotowe dla dzieci i młodzieży o regulowanej wysokości oparcia i siedziska. Jeśli szukamy na górnych półkach cenowych, to szykujmy od 1800 do 2000 zł. Do tego trzeba doliczyć pokrowce lub poduchy. Najtańsze krzesła to wydatek kilkudziesięciu złotych, ale obrotowe krzesła można dostać od 200 zł w górę. Pokój dla ucznia to także półki na książki. Najtańsze i najmniejsze to wydatek około 40 zł. Pojedyncze regały wysokie, takie biblioteczki domowe, to około 500 zł w sieciówkach meblarskich, ponad 1200 zł u innych producentów.
Partnerem audycji jest deweloper KRJ, budujący mieszkania i domy od 13 lat. KRJ.pl.
No to już znamy ceny mniej więcej, wiemy jak to wszystko wygląda, to jeszcze porozmawiajmy o błędach, jakie najczęściej popełniamy my rodzice, meblując pokój naszej pociechy, czy też naszego nastolatka, tudzież pomagając studentowi.
Myślę, że największym błędem, którym popełniamy, jest narzucanie swojego zdania i swojej wizji tego pokoju.
O właśnie, z Pani doświadczenia architekta często się zdarza tak, że jest duży zgrzyt między tym, co chciałoby dziecko, młodzież, a czego oczekują rodzice.
No, te zgrzyty nie pojawiają się tylko na linii rodzic-młodzież, ale pojawiają się u mnie w pracy bardzo często na linii współmałżonkowie. Także tutaj te elementy sporne zawsze są. Ale tutaj myślę, że dla rodzica wyzwaniem jest to, żeby po prostu nadążył nad mm-hmm. tym, że dziecko się rozwija, żeby wyszedł naprzeciw jego potrzebom i tak naprawdę no, pochylił się trochę nad jego pomysłami, ponieważ jeżeli dziecku nie spodoba się, nie będzie się dobrze czuło w tym pokoju, no to nie będzie chciało w nim spędzać czasu, czy też może nauka nie będzie dla niego bardzo przyjemna. Więc ja myślę, że tutaj podstawowym błędem jest narzucanie swoich wyobrażeń na temat tego pokoju, a nie słuchanie młodzieży. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, dlatego że warto absolutnie sugerować się tymi pomysłami czy sugestiami, o których wspominałam, czyli ustawienie mebli, dobór oświetlenia, dobór kolorystyki, gdzie głównie myślę, że tutaj mówimy o biurko, krzesło i światło. Reszta to na pewno jakoś nam się to wszystko uda.
Czyli szanowny rodzicu, wsłuchaj się w głos swojej pociechy, daj mu możliwość wyboru z dwóch rzeczy, no i do dzieła.
Zróbmy to wspólnie może, to jest też myślę, że dobry pomysł, żeby razem stworzyć tą przestrzeń rodzic z dzieckiem, to myślę, że jest budujące.
Dokładnie tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moim i Państwa gościem była dziś architekt Joanna Gostkowska-Białek.